Panie pułkowniku, czy przyszedł już czas w naszym kraju na to, by stworzyć w pełni zawodową armię, która zastąpiłaby właśnie to pospolite ruszenie, o którym mówiliśmy w pierwszej części naszej rozmowy, pospolite ruszenie polegające na prowadzeniu tradycyjnego naboru?
Myślę, że warto by pana zaprosić na właśnie spotkanie Stowarzyszenia Euroatlantyckiego, które będzie poświęcone temu, czy mamy mieć armię zawodową, czy też nie. Moja wizja wojska czy koncepcja to jest taka, żeby posiadać profesjonalne siły zawodowe, doskonale wyposażone, etatowe, gdzie nie trzeba by jakichś rewolucyjnych zmian, tak jak to ma miejsce teraz, żeby na przykład przerzucić je z jednego punktu w Polsce gdzieś na inny, gdzie sztab nie będzie oparty na ciężkich budynkach i kanciapkach, gdzie każdy w sejfie trzyma różne rzeczy, a w tym i napitki, tylko gdzie to będzie kontenerowe, mobilne właściwie stanowisko, tak jak to ma miejsce wszędzie na świecie, tak jak hipermarkety się buduje, powstają w krótkim praktycznie czasie i można funkcjonować. To wszystko powinno być na odpowiednich pojazdach też. I to jest takie to jądro, które będzie zdolne do szybkiego reagowania właściwie w każdym punkcie Polski, a jeśli potrzeba, to również i daleko poza granicami kraju. Oraz na tym, co sprawdza się wszędzie i sprawdzało się od wieków, czyli na tej obronie terytorialnej, oczywiście nie w tym karykaturalnym wydaniu, które mogliśmy w PRL-u oglądać, ale właśnie w tym wzorze szwajcarskim czy Gwardii Narodowej Amerykańskiej. I taki komponent mógłby liczyć około powiedzmy 100 tysięcy żołnierzy i to są ludzie, którzy broniliby własnego terytorium, którzy mogliby być też wykorzystywani właśnie przy tego typu zagrożeniach, z którymi mamy coraz więcej do czynienia w XXI wieku, o charakterze chociażby terrorystycznym. Jeżeli by doszło do serii na przykład zamachów terrorystycznych, siły policyjne okazałyby się za słabe, można by wykorzystać Gwardię Narodową, a można by ją także wykorzystać podczas powodzi, klęsk żywiołowych, zamieszek na dużą skalę. Myślę, że to jest właściwy kierunek myślenia i to jest to, co ma przyszłość.
Porozmawiajmy o jednostce, którą pan jeszcze niedawno dowodził. Jak wiele stracił Grom na rozmaitych przepychankach politycznych i tych przepychankach sztabowych odnośnie choćby nadzoru nad tą jednostką?
Polityka robienia sobie zdjęć, ona mimo wszystko wciąż ma miejsce. Niedawno byliśmy świadkami ćwiczenia na dworcu centralnym, akurat to były ćwiczenia policyjne Zarządu Operacji Antyterrorystycznych, gdzie Ministerstwo Infrastruktury urządziło szopkę polegającą na tym, że kilkunastu albo kilkudziesięciu funkcjonariuszy z OA wybiło szyby w pociągu i weszło do niego i wyciągnęli stamtąd swoich kolegów. I na tym polegała idea całego ćwiczenia, brawa, flesze, wspólne zdjęcia pamiątkowe i żadnego efektu szkoleniowego tak naprawdę. Kiedy dowodziłem jednostką Grom i podobnie to czynił generał Petelicki i generał Sowiński, czyniłem wszystko, aby izolować ludzi od tych bieżących problemów, od walki ze sztabem generalnym. Czyniliśmy to dosyć dobrze, dosyć skutecznie, aczkolwiek nie wytrzymał tego już po pierwszym roku mój szef sztabu tej jednostki, który powiedział, że ma tego dosyć i tylko z tego względu odszedł z jednostki. Mówi, on ma dosyć kopania się, udowadniania, że nie jest wielbłądem. I cały czas rzeczywiście była ta walka na dwa fronty. Jednocześnie musiałem utrzymywać zdolność, gotowość jednostki do realizacji misji w Afganistanie, w Iraku. Tych, które później rzeczywiście z powodzeniem szczęśliwie zostały zrealizowane, ale nie dzięki pomocy sztabu generalnego, tylko tak jak to zameldowałem generałowi Kemparze, kiedy zostawał asystentem szefa sztabu generalnego do spraw sił specjalnych. Jemu powiedziałem, że nie dzięki, ale pomimo działań sztabu generalnego jednostka zrealizowała zadania w Afganistanie i w Iraku. Tych działań zakłócających było mnóstwo, od samego praktycznie początku. Od dnia przyjęcia dowodzenia już podejmowane były próby rozbicia Gromu. Już w protokole przekazania przyjęcia jednostki pozwoliłem sobie zwrócić na to uwagę i to nie tylko w treści całego protokołu, ale w tej części wstępnej, w uwagach, gdzie się wpisuje właściwie w dwóch, trzech zdaniach najważniejsze myśli. To było tak, to był ten właściwie pierwszy taki etap. Później oczywiście szereg koncepcji firmowanych przez chociażby generała Szymańskiego, który jest szefem gabinetu ministra obrony narodowej Szymańskiego, które tak naprawdę doprowadzały, czy miały doprowadzić w efekcie do zabrania połowy jednostki gdzieś tam do innych struktur, czy to do marynarki, czy to do Formozy, były też koncepcje związane z wojskami lądowymi. Szczęśliwie minister Komorowski do tego, ówczesny minister Komorowski do takich działań nie dopuścił, no ale nieszczęśliwie takie działania właściwie zostały zaaprobowane przez ministra Szmajdzińskiego, kiedy podpisał plan rozwoju sił zbrojnych 2003-2008 i dziwi mnie ta jego wypowiedź, którą udzielił Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, która jest kłamliwą wypowiedzią, że tego typu zamierzeń nie było. Przecież to jest czarne na białym. Ja marzę o tym, żeby te dokumenty, czy te informacje, które wiązały się z moją walką o jednostkę Grom, żeby były ujawnione. Napisałem rzeczywiście wywiad Rzekę. Magdalena Łukaszewicz napisała książkę Gromowładny i tam pokazałem wierzchołek Góry Lodowej. Jawne fakty z mojej służby. Natomiast prawda jest jeszcze bardziej zatrważająca. Drugiego tomu nie będzie. Ja mam nadzieję, że jeżeli się pojawi drugi tom, no to napiszą go ci, którzy przyjdą, już młodzi ludzie, którzy obejmą stanowiska po generale Piątasie i jemu podobnych, czy po leniwym bardzo, dobrym człowieku, ale bardzo leniwym i nic nie robiącym tak naprawdę w MON-ie i być może za to zbierającym pozytywne oceny, bo nic nie zrobił, czyli nie zaszkodził. Chociaż przez nic nie robienie to się też szkodzi, to bardzo mocno. Ministrze Szmajdziński. Wierzę w to, że ktoś, zresztą ten wrzód już pęcznieje. Jeżeli tego, czego się w tej chwili nie zrobi się z MON-em tak naprawdę, jeżeli się nie poprawi tej fatalnej ustawy, która weszła w życie i której negatywne skutki będą miały szczególnie w 2007 roku, bo podpisano kontrakty z ludźmi na 3 lata, czyli podpisano w 2004, w 2007 około 80% kadry będzie musiało zmienić stanowiska i wtedy dopiero objawi się pełne spektrum problemów związanych z tą nieprzemyślaną ustawą o zawodowej służbie wojskowej.
Czy państwo martwi się tym, co dzieje się z byłymi gromowcami?
Nie mam takiego wrażenia. Byli gromowcy martwią się sami o siebie. Dobrze, że jest Fundacja Grom, że powstają różnego rodzaju stowarzyszenia, które nie mają w nazwie Grom, ale składają się z naszych byłych żołnierzy tej jednostki, którzy sobie nawzajem pomagają, bo jeżeli my byśmy o siebie nie zadbali, to mogłoby być różnie, jeśli chodzi o indywidualne losy poszczególnych żołnierzy.
No ale zawsze jest ta obawa, że ktoś nie sprosta temu etosowi Gromu, będąc w cywilu.
Dlatego właśnie tego typu działania i dlatego środowisko nasze, mówimy o tym, że pozostajemy żołnierzami Gromu także po służbie, pilnujemy się siebie nawzajem, bo nie chcemy mieć w swoich szeregach czarnej owcy, która po odejściu z jednostki prowadziłaby takie działania, które byłyby sprzeczne z wartościami, które wyznawaliśmy służąc w tej jednostce. Byliśmy gotowi dla poświęcenia życia dla ojczyzny i nie są to górnolotne słowa, bo gdybyśmy szukali łatwych pieniędzy, to naprawdę są firmy typu Blackwater, które są ostatecznością, jest Legia Cudzoziemska, są jeszcze inne możliwości, gdzie można zarabiać, ale to poświęcenie życia, czy nawet działanie w wielu trudnych misjach z gotowością, z liczeniem się na śmierć, bo z tym, żeśmy się cały czas liczyli, wynikało z przekonania, że to, co robimy, jest słuszne i to robimy nie tylko dla siebie, ale dla dobra ojczyzny, z poczucia dumy tego, że możemy się później, kiedyś, przed nawet swoimi potomkami będziemy mogli się pochwalić, że zrobiliśmy coś, co było bardzo ważne.
Panie pułkowniku Ongiś, w jednym z wywiadów żalił się pan, że pański syn nie chce bawić się żołnierzykami. Bawi się tymi żołnierzykami, może nawet chce zostać wojskowym?
Śmiałem się rzeczywiście. Nie, nawet ostatnio pytałem mojego syna i to nie dalej niż chyba wczoraj, czy przedwczoraj jakoś, tak, że słuchaj, bo często mnie pytają tutaj, Adrian, czy ty w końcu chcesz być tym żołnierzem, czy nie? No powiedz, chcesz być, czy nie? On mówi, nie, tata. To się wiąże z tym, być może błąd taki popełniłem, że jak był jeszcze dzieckiem, to kiedyś wyskoczyłem z Wilgi i dla niego w ogóle służba wojsku wiązała się z tym, że trzeba skakać na spadochronie. On zresztą widział tutaj, że pracowałem do późnych godzin, często mnie nie było, przychodziłem zmęczony. Widział, że to moje życie no nie jest łatwe i wcale mu się to nie spodobało. A poza tym ma swoją indywidualność, swoją osobowość. W ogóle u takiego dziecka bardzo duże zainteresowanie matematyką, bo to akurat jest jakiś jego hobby i piłką nożną.
Te zdolności to po mamie czy po tacie?
Raczej po dziadku, szczerze mówiąc, bo dziadek też rzeczywiście, czyli mój ojciec był inspektorem miernictwa i też matematyka była jego hobby. Zresztą jeśli chodzi o przedmioty ścisłe, to też również i mnie bardzo. Ja właściwie potraktowałem matematykę jak rozwiązywanie rebusów na pewnym etapie swojej edukacji. Nie miałem z tym problemów. Nie wiem, co będzie jeszcze robił. To jest jego decyzja. Staram się go uczyć przede wszystkim samodzielnego myślenia, samodzielnego podejmowania decyzji, własnej inicjatywy, czyli wszystkiego tego, co sztab generalny ogólnie stara się tępić wśród żołnierzy.
Ale chyba nie będzie pan robił szkolenia SEALsów swoim dzieciom.
Ha, zrobię, pewnie. Szkolenie SEALsów, tak? No wybierzemy się nad morze. I właśnie ostatnio dyskutowałem, bo teraz wybieram się na urlop, pytałem się córki i syna, czy wezmą udział w szkoleniu nurkowym. Oczywiście mówię im, jak piękne jest podwodne życie morskie i myślę, że to ich najbardziej przekonało. Ale jest to dosyć powszechny w tej chwili sport, tak naprawdę nurkowanie, które dostarcza wiele radości, możliwości takiego aktywnego wypoczynku. Po tylu latach, gdzie nie miałem możliwości naprawdę w ogóle wyjechać gdziekolwiek z żoną, z rodziną, jest to dla mnie ostatni gwizdek, żeby nadrabiać te zaległości, bo niedługo te moje pociechy, moje dzieciaki się uniezależnią i stąd też chcę to wykorzystać i chcę jak najbardziej być z nimi.